Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, pozdrawiam serdecznie i słuchacze Radia Maria i widzów telewizji Trwam i zapraszam na rozmowy niedokończone. Nasi goście, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Doktor ekonomii, ekonomista, Prawo i Sprawiedliwość i kandydat do Parlamentu Europejskiego z Mazowsza.
Z Mazowsza, tak.
Z czwartego miejsca, jak się
dowiedziałem. Czwartego miejsca.
To dobre miejsce?
Każde miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości jest dobre, bo wszyscy liczymy na to, że tym razem osiągniemy bardzo dobry wynik i że tych mandatów z poszczególnych okręgów będzie więcej niż jeden.
I drugim gościem jest pan profesor Andrzej Zybertowicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Bardzo dziękujemy. Socjolog, również kandydat do Parlamentu Europejskiego z Kujawsko-Pomorskiego, z drugiego miejsca.
Z drugiego miejsca, bezpartyjny, ale zaproszony przez Prawo i Sprawiedliwość do kandydowania do Europarlamentu.
Pan się przekonał do tego, żeby kandydować, być politykiem?
Podjąłem takie ryzyko i wyzwanie. Pomyślałem sobie, że gdyby sprawy w Polsce szły dobrze, gdyby demokracja była zdrowa, to w istocie profesorowie, badacze powinni siedzieć na uczelniach i prowadzić badania, ale mam wrażenie, że i nie tylko ja zresztą w świecie akademickim, że wyniki naszych badań uderzają się jak groch o ścianę, o mur interesów, na straży których stoi Platforma Obywatelska i bez wejścia jakiejś części środowiska intelektualnego bezpośrednio w politykę będziemy żyli w poczuciu frustracji, że wyniki naszych badań niczemu nie służą.
Panowie, dzisiaj jak rozumieć bezpieczeństwo, niezawisłość państwa polskiego, poważna sprawa. Myślimy o tym, co najważniejsze, o pewnej strategii. Tak pamiętam kiedyś, chyba tak po 11 września 2001 roku, wiele zmieniło się na temat strategii. Tak? Przede wszystkim chyba przeformatowała się Ameryka czy Stany Zjednoczone. Pamiętamy te zamachy, ale pewnie też i wiele innych krajów, my też. A teraz nie musimy aż tak daleko sięgać, bo wiemy, co się dzieje u nas za wschodnią granicą na Ukrainie. I jak panowie postrzegają to? Czy my możemy czuć się bezpiecznie jako Polacy, jako naród, czy też nie?
Proszę Ojca, tak się składa, że w tym roku mamy okrągłe rocznice. W 1999 roku Polska znalazła się w Sojuszu Północnoatlantyckim, w NATO. W 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej. I wtedy politycy ogłosili, że tak naprawdę kończy się historia, Polska zakotwiczyła się w strukturach zachodnioeuropejskich, jesteśmy wreszcie bezpieczni. Minęło niewiele lat i okazuje się, że sytuacja potoczyła się tak, że to bezpieczeństwo staje pod poważnym znakiem zapytania. Bo za naszą wschodnią granicą, co tu dużo ukrywać, mamy po prostu wojnę. Nie wiemy, jak ona się ostatecznie potoczy, czy Ukraina da radę. Na razie jest dosyć osamotniona w tych swoich zmaganiach z Rosją. Będziemy pewnie o tym szerzej mówili, bo Unia Europejska oprócz deklaracji w realnej sferze specjalnie Ukrainie nie pomaga. Podobnie jest z Paktem Północnoatlantyckim. To prawda, Ukraina nie jest członkiem tego paktu, w związku z tym ten artykuł 5 w tym przypadku nie działa, ale sytuacja jest rzeczywiście coraz poważniejsza i w świetle tej sytuacji za naszą wschodnią granicą, bo coraz silniej myślimy o tym polskim bezpieczeństwie militarnym, energetycznym, ekonomicznym, a z tym po blisko już 7 latach rządów Donalda Tuska, mówiąc najoględniej, nie jest najlepiej.
Pytanie, czy pakty jakiekolwiek tak zabezpieczają? Kiedyś Układ Warszawski, niektórzy mówią tak, że dobrze, że to się skończyło, ale po co wstąpiliśmy do NATO? Że to w zasadzie nam niewiele daje.
Pakt to jest zazwyczaj świstek papieru. Przypominają się słowa sprzed paru dni Jarosława Kaczyńskiego. Tylko z tymi, którzy najpierw potrafią liczyć na siebie, liczą się inni. Jeśli my Polacy będziemy potrafili od siebie wiele wymagań i sprawnie się zorganizować, to inne kraje będą się z nami liczyły. Ale nie dlatego, że podpisujemy jakieś papiery. Ale chciałbym zwrócić uwagę widzów i rady słuchaczy na ważny motyw, który ojciec na początku podniósł. Mianowicie problem 11 września. Bo zamachy terrorystyczne i toczona od tego czasu wojna z terrorem spowodowały, że świat Zachodu nie zrozumiał, gdzie są rzeczywiste zagrożenia. Bo terroryści mogą ukąsić, ale terroryst nie zabije Zachodu. Natomiast system autorytarny tego typu, jaki mamy w Rosji, może doprowadzić do wojny światowej i zniszczyć naszą cywilizację. Otóż mam wrażenie, że położenie nacisku częściowo pod wpływem medialnej histerii na walkę z terrorem spowodowało jakby deformację myśli strategicznej, która nie zachodniej myśli strategicznej, która nie monitorowała z należytą troską, jak ewoluuje system władzy w Rosji. Bo wydawało się, że jak Rosja wejdzie w tryby światowej gospodarki rynkowej, to myślano, że globalizacja jakby przemieli struktury najpierw gospodarcze, a potem kulturowe. Rosja będzie wieloma sieciami włączona w krwioobieg gospodarki międzynarodowej i to zneutralizuje jej potencjał agresji. Okazało się, że obecne w kulturze rosyjskiej takie bezmyślne podporządkowanie władzy i budowanie swojej tożsamości kulturowej na posłuszeństwie wobec autorytarnej władzy spowodowało, że otworzenie się na zachód Rosji, wejście kapitału zachodniego, wyjazdy setek tysięcy Rosjan, tych, którzy obłowili się na transformacji, na zachód, wcale nie doprowadziło do przyjęcia zachodnich wzorców cywilizacyjnych. I dzisiaj Unia Europejska w przyspieszonym tempie, mam nadzieję, że nie zatrzyma się w tym procesie, uświadamia sobie błędy w diagnozie strategicznej, że terroryzm to jest poważne zagrożenie, terroryści zabijają niewinnych ludzi, ale terroryści nie są w stanie obalić cywilizacji zachodniej. Natomiast konflikt z Rosją mógłby do tego doprowadzić.
My mamy odpowiednie zapisy w Konstytucji, mamy też strategię bezpieczeństwa narodowego, tak, co jakiś czas są te dokumenty, a czy ten drugi przede wszystkim jest odnawiany przez kolejne rządy. I teraz no, pan profesor powiedział, że Unia Europejska popełnia błędy, tak, czy błędne założenia ma. Widzimy, jak jest nieporadna chociażby w tym konflikcie, który ma miejsce na Ukrainie, jak jest bezradna ekonomicznie, bezradna, jeżeli chodzi o jakąś taką właśnie strategię, czy spowodowanie, że Putin i Rosja się będzie musiała wycofać. I teraz, czy my jako państwo polskie mamy właściwe założenia, czy potrafimy uczynić właściwe założenia, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa, czy żeby to nie był tylko ten świstek papieru?
Proszę ojca, mój dziec wspomniał o dokumentach strategicznych. Pan profesor pewnie na ten temat będzie wiedział troszeczkę więcej, ale tuż po dojściu prezydenta Komorowskiego do władzy, tam właśnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstała taka strategia, przy czym ta strategia zakładała między innymi właśnie oswajanie Rosji i wciąganie jej w struktury europejskie. Rosji Putina, która przecież zaatakowała Gruzję i zajęła sporą część jej terytorium. To tylko ta wizyta prezydenta świętej pamięci, prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi razem z prezydentami, premierami państw nadbałtyckich i Ukrainy doprowadziło do tego, że te czołgi zatrzymały się w pół drogi. Tak naprawdę gdyby wtedy tej misji nie było, to śmiem twierdzić, że Gruzja już byłaby po prostu rosyjską republiką najprawdopodobniej. I wtedy poszedł do Europy, czy powinien pójść, przynajmniej prezydent Kaczyński starał się, żeby ten sygnał do Europy Zachodniej poszedł, ale okazuje się, że nawet w naszym kraju ten sygnał został źle odebrany. Po powrocie pamiętamy, co zgotowano Lechowi Kaczyńskiemu. Ten cały przemysł pogardy żartował sobie, prawda, jaka wizyta, taki zamach i tego rodzaju historię. A to był bardzo poważny sygnał, że Rosja nie jest wcale krajem demokratycznym, choć uczestniczy w tej globalnej gospodarce, robi interesy, ale jednak chce być imperium i w związku z tym, jak każde imperium, stara się o kolejne zdobycze terytorialne.
Że jest tak, że ktoś nam rzuca rękawicę, my jej nie jesteśmy w stanie podnieść.
To prawda, jakby nie zostało to rozeznane i profesor Zybertowicz zwrócił tu uwagę na te powiązania gospodarcze. Rzeczywiście Zachodowi się ciągle wydaje, że na przykład odpływ około 50, tam według różnych szacunków 50-70 miliardów dolarów z rynku rosyjskiego, że ono być może otrzeźwi Putina, dewaluacja rubla, ale nic takiego się nie dzieje. Widzimy kolejne posunięcia te militarne i specjalnie nie zwraca się uwagi na te straty, które niewątpliwie w gospodarce rosyjskiej następują.
Ja mam wrażenie, że wśród elit zachodniej Europy ciągle są obecne, do niedawno dominujące, teraz już na szczęście słabnące, takie sentymentalne wyobrażenia na temat Rosji. Przecież wyrazem tej naiwności elit świata zachodniego były te znane słowa prezydenta Busha juniora, że spojrzał w oczy Putinowi i zobaczył człowieka, z którym można robić interesy, czyli kogoś, komu można w jakimś wymiarze zaufać. Różnica dzisiaj między Putinem a liderami Europy Zachodniej polega na tym, że Putin wie, do jakiego zła jest zdolny. On wie, do czego się może posunąć i wie, jak daleko posuniętą akceptację swojego kraju i jego elit w czynieniu zła i wewnątrz, i na zewnątrz może liczyć. Natomiast elity zachodnie w tej swojej i klasa średnia Europy Zachodniej w swojej sytości, dostatku zanurzone, straciły proporcje. I w tym momencie chciałbym wrócić do tej reakcji, o której poseł Kuźmik powiedział po powrocie Lecha Kaczyńskiego z Gruzji. O ile patrząc jakby z boku, jako socjolog, mogę zrozumieć, że elity zachodnie mające nierealistyczny obraz Rosji i pola gry, wizję, że mamy Unię i wojna odeszła w Europie w przeszłość, to można im to wybaczyć. To niewybaczalne jest to, że część polskich elit politycznych, mam na myśli oczywiście Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego, zachowała się tak, jakby nie rozumieli. Oni nie mieli prawa nie rozumieć intencji Putina, bo są tutaj blisko, bo są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Polski. Oni mieli obowiązek od początku wszystkie swoje możliwości uruchamiać, żeby już wtedy, najpóźniej po Gruzji, a gdyby byli dojrzali, powinni to od razu robić, uświadamiać elitom zachodnim, dyplomatom zachodnim, biznesmenom zachodnim, z jakiego rodzaju władzą mamy na wschód od Polski. Istnieje takie powiedzenie, że normalne państwa mają swoje tajne służby. Rosja jest państwem, gdzie służby tajne mają swoje państwo. I otóż wystarczy tą tezę, która wielokrotnie przez badaczy zachodnich była potwierdzona. Mianowicie, jak przebadano 5 tysięcy czy 10 tysięcy najważniejszych osób w państwie rosyjskim, to 70% z nich była związana z tajnymi służbami. Czyli tym państwem kierują ludzie służb powiązani z biznesowymi oligarchami i z sieciami kryminalnymi. Wystarczyło poczytać tylko analizę elit tego państwa, żeby uświadomić sobie, do czego oni są zdolni. Nie trzeba było wielkiej wiedzy historiozoficznej, nie trzeba było danych wywiadowczych. Wystarczyło zdrowy rozsądek, pewna orientacja w dziejach XX wieku. Już można było zdefiniować pole zagrożeń.
To jak dzisiaj polityk powinien się zachować? Pamiętam kiedyś krytyka Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci Jarosława Kaczyńskiego, który też w odpowiedni sposób podchodzi do partnerów tych zachodnich, szczególnie do Niemców. W odpowiedni sposób też ukazuje tą politykę rosyjską. Dzisiaj widzimy, że jakoś to się sprawdza. I jak dzisiaj uprawiać politykę? Jaki powinien, nie wiem, być premier, prezydent? Bo widzimy, że ta spolęgliwość i w stronę Zachodu niewiele nam daje, a ze wschodu wychodzi nam w ogóle fatalnie, bo jak dzisiaj brakuje nam 10 milionów złotych dziennie, tak, z racji braków w eksporcie w stronę Rosji i Ukraina też jakoś się tam do tego dorzuca, to my mamy jako państwo realne problemy.
Proszę ojca, tutaj profesor Zybertowicz to w zasadzie zdefiniował. Musimy starać się być coraz silniejszym państwem. I w sensie ekonomicznym, i w sensie politycznym. Jeżeli będziemy takim silnym organizmem, to wtedy jest szansa, że także w tym sojuszu NATO i w Unii Europejskiej będziemy coraz mocniejsi i będziemy w stanie przekonać ich do swoich racji. Jeżeli będziemy słabym państwem, jeżeli będziemy realizowali politykę płynięcia w głównym nurcie, tak jak to jest od roku 2008, to rzeczywiście będziemy postrzegani jako jeden z wielu. Polska miała naturalne szanse ze względu na swój potencjał gospodarczy, już dotychczasowy, ludnościowy, być takim liderem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. One wszystkie wchodziły do Unii Europejskiej w 2004 roku, wcześniej także duża część z nich do NATO. I byliśmy rzeczywiście predestynowani do tego, żeby być liderem. Zresztą Lech Kaczyński bardzo mocno do tego dążył, przywiązywał do tego niesłychaną wagę, czasami rezygnując z niektórych rzeczy, no na przykład na Litwie, żebyśmy byli z tymi krajami bardzo blisko i wspólnie na forum Unii czy NATO prezentowali swoje stanowisko. To wszystko zostało w roku 2008 pogrzebane, niestety.
Wydaje się, że taka koncepcja bycia silnym razem z tymi sąsiadami najbliższymi, tak? To najlepsza współpraca, tak?
Tak, to prawda. Natomiast rządzący uznali, że jakby to płynięcie w głównym nurcie unijnym, a więc w tym wyznacznikiem tutaj miały być Niemcy. Miały być i są. Ta słynna deklaracja, czy ten słynny hołd berliński przecież ministra Sikorskiego za wiedzą i premiera Tuska i prezydenta Komorowskiego. To wszystko były wyznaczniki polskiej polityki. Jednocześnie odwracaliśmy się i od krajów nadbałtyckich, mamy z nimi złe relacje. Odwracaliśmy się także od Ukrainy, od takich krajów jak Czechy, Słowacja i Węgry. Więc straciliśmy tę rolę lidera i rzeczywiście staliśmy się jednym z wielu krajów. Wprawdzie tu na forum polskim bardzo często nam się mówi, że no właśnie jesteśmy tym sojusznikiem Niemiec, Niemcy skłaniają się do tego, czego chce Polska, ale to jest na użytek wewnętrzny. Natomiast widzimy doskonale, że przecież na forum unijnym tak naprawdę te wielkie kraje realizują swoje interesy. I skoro mówiliśmy o tej swoistej ślepocie na to, co dzieje się w Rosji, to nie ulega dla mnie wątpliwości, że tę ślepotę w dużej mierze spowodowały te czynniki ekonomiczne. No. Dość powiedzieć, że gazociągiem...
No, Niemcy jakoś są zakładnikiem, tak?
Gazociągiem Rosji. Północnym płynie rocznie 55 miliardów sześciennych gazu. On jest sprzedawany Niemcom po stosunkowo korzystnej cenie, do tego stopnia korzystnej, że Niemcy mogą ten gaz zaoferować także nam.
Będzie taniej niż Rosja.
Po cenach rynkowych i na tym sporo zarabiać, więc a przecież wcześniej zapisano w traktacie lizbońskim solidarność energetyczną. Tylko ją zapisano, traktat lizboński przyjęto i jednocześnie Niemcy podjęły strategiczną decyzję budowy gazociągu północnego. Więc widać było, że interesy unijne, ogólnounijne są na drugim miejscu, natomiast najważniejszy jest ten interes bezpośredni. Profesor mówił tutaj o tym, że nasi przywódcy, mam na myśli Tuska czy Komorowskiego, powinni mieć rozeznanie. Rzeczywiście to rozeznanie powinni mieć. Przecież w ich ekipie znalazł się wspomniany Radosław Sikorski. To on za czasów Prawa i Sprawiedliwości nazwał gazociąg północny gazociągiem Ribbentrop-Mołotow. Trudno o bardziej dosadne określenie tego, co w tej...
Ale zarazem precyzyjne.
Właśnie, tak. Tego, co się w tym stało, prawda? I ten człowiek idzie do rządzącej platformy i okazuje się, że wszystko się zmienia. Jest możliwy reset z Rosją. Rosja jest uważana jako demokratyczny kraj. To w Polsce powstają te wizje, że Rosję wciągniemy być może w taki czy inny sposób do struktur europejskich. Mówiło się o bardzo poważnym zbliżeniu z NATO. Polska była orędownikiem właśnie takiego postępowania, a przecież powinniśmy doskonale wiedzieć, że Rosja demokratycznym krajem nie jest i prędko nim nie będzie.
I konstruuje własną Unię.
Ja bym chciał uzupełnić to, co Zbyszku powiedziałaś, mianowicie, bo zwróciłeś nacisk słusznie na dwa wymiary polityczne i ekonomiczne. Jeśli będziemy sprawni jako państwo, będziemy mieli silną gospodarkę, to będziemy mieli inną pozycję w sojuszach, a ja bym chciał to uzupełnić o wymiar kulturowy, to jest naturalne jakby dla socjologicznego spojrzenia i w kontekście, w którym mówiłeś o tym głównym nurcie unijnym. Otóż czym jest ten wymiar kulturowy? Z jakiego powodu ludzie, którzy pracują na różnych szczeblach administracji państwowej, mają być lojalni wobec zasad państwa prawa i wobec swojego państwa. Z tego oto powodu, który wcale nie musi mieć związku z wysokością ich pensji, że czują się częścią swojej wspólnoty, swojej tradycji, swojej historii, swojej wiary. I teraz tu dochodzimy do problemu głównego nurtu w Unii. W Unii chrześcijaństwo spychane jest przez znaczną część elit unijnych na margines. I problem, moim zdaniem, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, nie polegał na tym, że nawiązano zbyt bliskie związki z Niemcami, tylko że nie nawiązano ich na wymiarze partnerskim. Z Niemcami musimy współpracować z różnych powodów. Związki powinny być bliskie, ale po pierwsze partnerskie, a nie służalcze. I po drugie z podkreśleniem potrzeb obrony naszej tożsamości kulturowej i wspierania tych sił w różnych krajach Unii, które chcą tradycje chrześcijańskie chronić. I czyli te trzy jakby poziomy, wymiar ekonomiczny, polityczny i kulturowej tożsamości Polski razem mogą wytworzyć organizm, w którym po pierwsze my liczymy na siebie i wtedy inni się uczą, liczą z nami. I jakby te warunki spełniamy, to bardzo proszę, uprawiajmy z Niemcami wspólną politykę, bo ta polityka będzie służyła właśnie naszemu bezpieczeństwu. Chciałbym słuchaczom i telewizorom na jeden aspekt zwrócić uwagę. Ja od lat zastanawiałem się, na czym polegała ta skłonność Niemców i Rosjan do zawiązywania sojuszy. Ponad naszymi głowami, ponad głowami innych krajów.
To prawda.
Sama koncepcja Mittel Europy, czyli takiej części Europy, która nie jest podmiotowa, nad którą wielkie potęgi sobie ustawiają swoje klocki. Ja mam wrażenie, że w obu tych narodach, w niemieckim i rosyjskim, w obu tych tradycjach jest jeden element pewien wspólny. Fascynacja siłą. Jeśli chcemy być szanowani, to nasz organizm nie może być mdłym organizmem państwowym. Ta cała mówienie o postpolityce, mówienie o tym, że ciepłą wodę w kranie dostarczy władza, to jest jej misja. Wypłukiwanie z programów nauczania szkolnego tożsamości. Jestem przekonany, że analitycy moskiewscy i berlińscy, jak widzieli o tym, że ekipa Tuska uruchamia rozmaite programy, wspiera programy lewackie, programy osłabiania nauczania tradycji patriotycznej w szkołach, to zacierali ręce. Bo kraj, który pozbawia się tożsamości, pozbawia się zdolności do odbudowy swojej sprawności i siły. I teraz, gdy Donald Tusk mówi silna Polska w bezpiecznej Europie, to on mówi coś takiego. Odpuszczaliśmy problem bezpieczeństwa w Europie, nic nie robiliśmy w tej sprawie, osłabialiśmy Polskę, ale teraz damy nowe hasło i niech ludzie nam uwierzą.
Bezpieczeństwo. Mamy, tak panowie mówią, bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, gospodarcze, militarne, to bezpieczeństwo, nie wiem, obywatelskie, społeczne.
Jest bezpieczeństwo na przykład transportu, prawda?
No i teraz
bezpieczeństwo żywnościowe, tak, o którym ojciec wspomniał.
Tak.
No chociażby te straty codzienne tych 10 milionów. I teraz te cele strategiczne państwa, czy my sobie jesteśmy w stanie je postawić, czy też będziemy zakładnikami jakiegoś układu albo tego, do czego doprowadziliśmy, tak? Bo czy jest nam potrzebna, nie wiem, niezależność gospodarcza, czy jeszcze możemy ją mieć, gdy jesteśmy tak bardzo uzależnieni, gdy na przykład wyprzedaliśmy, mówimy bardzo często, te srebra rodowe i pytanie, no, nawet skąd brać pieniądze, no, nawet na właściwą edukację, tak? Jeżeli wszędzie będziemy zakładnikami, jak zrobić to, żeby uniwersytety mogły być niezależne, jak one są uzależnione od pieniędzy, nie wiem, obcych banków, obcych firm, które mogłyby dać pieniądze, ale po co rozwijać nasze szkolnictwo
wyższe,
politechniki?
Proszę ojca, skoro ojciec dotknął tego wątku bezpieczeństwa ekonomicznego, a więc no, silnego państwa ekonomicznie, a więc i dużego budżetu, które solidnie zbiera podatki, stara się zapobiegać nieopodatkowanym transferom, no to rzeczywiście w ciągu tych blisko 7 lat no, mamy znaczące pogorszenie sytuacji. Ja kiedyś w tym studio zwracałem, nawet pokazywałem taki wykres wydajności podatkowej, czyli relacji wpływów podatkowych do PKB. W 2007 roku ta relacja wynosiła 17,5%. Teraz, to znaczy od tego momentu oddania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, regularnie spada. Ciuteczkę wzrosła wtedy, kiedy w 2010 roku podwyższono stawki podatku VAT o 1 punkt procentowy. I dalej znowu jest na równi pochyłej. Dość powiedzieć, że w tym roku to ma być około 14,3%. To jest wskaźnik relatywny. A więc rośnie PKB, to i te wpływy rosną. Natomiast różnica pomiędzy 17,5% a 14,3% to jest 3,1%. W wymiarze finansowym to jest 51 miliardów złotych. Proszę ojca, mówiąc bardzo precyzyjnie, o tyle mniej wpłynie do polskiego budżetu w 2014 roku z tego względu, że ten wskaźnik wydajności podatkowej tak został
znacząco obniżony. Zwracam uwagę, że jednocześnie mieliśmy do czynienia generalnie z podwyżkami stawek podatkowych, podatku VAT, podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez brak waloryzacji progów, a więc jest olbrzymia przestrzeń do poprawienia wydajności podatkowej. Do tego musi być silne państwo, silne służby skarbowe. Na przykład niezrozumiałym jest, dlaczego urzędy skarbowe są oddzielone od urzędów celnych. Przecież wiadomo, że jesteśmy gospodarką otwartą, w związku z tym eksport i import to są olbrzymich rozmiarów.
Może jest tak, że inne służby mają wpływ na ten urząd.
Ale proszę, ojcze, tak, to prawda, ale brak powiązań między tymi służbami aż prosi, zaprasza do różnego rodzaju wyłudzeń. I taką świetnym instrumentem tych wyłudzeń to jest właśnie podatek VAT, te słynne zwroty, przestępstwa karuzelowe. I to, proszę ojca, nie są wyłudzenia rzędu kilku czy kilkunastu milionów złotych, jak czasami się dowiadujemy z mediów tak zwanego mętnego nurtu, tylko to są wyłudzenia miliardowe. Miliardowe. A więc silne państwo, dobrze zorganizowane służby podatkowe, one mogą przysporzyć budżetowi, no pewnie nie w pierwszym roku rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, być może w dłuższym okresie czasu, znacznie wyższych wpływów podatkowych, a wtedy gromadząc w inny sposób te zasoby, możemy bardziej sensownie je dzielić. Wtedy możemy wspomóc i polskie uniwersytety, polską naukę, także osoby słabsze ekonomicznie, rodziny wielodzietne. No, nie wyważę tutaj, że tak, drzwi, jeżeli powiem, że tą ścieżką poszedł Viktor Orban na Węgrzech. Wziął gospodarkę po lewicy i państwo
i dało mu się znowu
znacznie trudniejszej, w znacznie trudniejszej sytuacji, w znacznie trudniejszej ekonomicznej sytuacji. Dług w relacji do PKB u niego wynosił 80 parę procent w relacji do PKB. U nas zbliżał się do 60. A w ciągu 4 lat, jak widać, no właśnie, inaczej zorganizował zasoby, zmniejszył bardzo wyraźnie deficyt sektora finansów publicznych, wsparł rodziny, wsparł rodzimą gospodarkę poprzez obniżkę stawek podatku.
A my jesteśmy bardziej uzależnieni niż Węgrzy?
Nie sądzę. Od tej gospodarki otaczającej nie. Węgrzy są w trudniejszej sytuacji, bo musiały korzystać z tego wsparcia zewnętrznego, bo nie były w stanie pożyczać same na rynku. My szczęśliwie póki co w takiej sytuacji nie jesteśmy, więc naprawdę to przetarcie ścieżki także na forum unijnym, bo na wiele rzeczy, które zrobił Orban, u nas mówiono od lat, że nie można, bo nie pozwoli na to Komisja Europejska. Teraz doskonale wiemy, że oczywiście Komisja Europejska nie przywitała tego oklaskami. Buczała, krzywiła się, do tej pory się krzywi.
To jej prawo.
Tak, ale stanowczość w tej sprawie, no i widzimy doskonale, że wygrał wybory w Cuglach. Co więcej, myślę, że w ciągu tej kadencji pod względem ekonomicznym Węgry będą pokazywane w Europie, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych, jako taki wzorcowy kraj, który bez pomocy zewnętrznej doszedł do równowagi finansów publicznych.
Ja chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy i widzów na jeszcze jeden mechanizm rozwojowy, który dla obecnej ekipy jest w ogóle jakby nie brany pod uwagę, a on wiąże się, on jest zapisany w pewnym aspekcie w programie gospodarczym Prawa i Sprawiedliwości, który, jak rozumiem, także współtworzyłeś, jednym z współtwórców byłeś, mianowicie odbudowa przemysłu, albo inaczej mówiąc reindustrializacja. Otóż chciałbym wszystkim znajomym, zwłaszcza ze świata akademickiego, uświadomić jedną rzecz, że jednym z powodów, dla których polskie uniwersytety są takie słabe, uniwersytety są gdzieś daleko w rankingach międzynarodowych, że mamy takie czwarta, czy tam któraś setka, te nasze najlepsze, prawda? Niektóre nasze uczelnie to są śmiechu warte, ale w Europie jest sporo zresztą uczelni śmiechu wartych, także zachodniej. To się wiąże z brakiem przemysłu, bo występuje naturalny mechanizm symbiozy. Jeśli istnieje w jakimś kraju przemysł, on wysyła impulsy rozwojowe, wysyła bodźce zapotrzebowań na kreowanie rozwiązań, nie tylko technicznych, ale także organizacyjnych. Jak nie ma wielkich organizmów przemysłowych, to nie rozwija się teoria organizacji. Jak nie ma innowacji technologicznych, to nie ma zasilania ani w środki, ani w impulsy uniwersytetów. Otóż jeśli uda się uruchomić proces odbudowy przemysłu, on będzie kołem zamachowym, który w sposób istotny ułatwi polskiej nauce i uczonym robić coś ważnego dla kraju. Dzisiaj wybitny badacz szuka miejsca dla siebie, często znajduje za granicą, na zachodzie, w Stanach, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, bo tutaj jego kreatywność nie ma pola realizacji. Więc chciałbym, żebyśmy patrzyli kompleksowo i zobaczyli, że mądra polityka gospodarcza powoduje, że dajemy impuls na jednym polu, a on jak koło zamachowe uruchamia kolejne. Odbudowujemy na przykład przemysł w obszarze nowych technologii, inwestujemy nie, jak obecnie się dzieje ze środków unijnych, w przejściowe, nietrwałe miejsca pracy. W momencie, gdy budujemy most, budujemy drogę, wszyscy są happy, powstaje ładna droga, ileś osób ma zatrudnienie. Potem inwestycja się kończy i ludzie lądują na bruku. Gdyby na przykład, tutaj zrobię fragmencik swojej kampanii wyborczej, gdyby Bydgoszcz z Toruniem zamiast ulegać podpuszczaczom, żeby się kłócić między sobą, uruchomiła strefę nowych technologii gdzieś pomiędzy, prawda? W okolicach na przykład Fordonu, gdzie są przestrzenie. Wykorzystać potencjał uczelni obu tych miast, żeby tworzyć trwałe miejsca pracy. Czyli połączyć potencjał intelektualny z potencjałem przedsiębiorców tego regionu, to moglibyśmy z jednej strony zapomnieć o tych nieporozumieniach między miastami, wydzieraniem sobie kęsów funduszy unijnych, a z drugiej strony fundusze te przesterować nie na wybudowanie budynku, który będzie błyszczał fasadą, a będzie w niewielkim stopniu wykorzystywany, tylko stworzenie miejsca, gdzie ludzie robią rzeczy, których będą dumni na trwale, że zbudują technologie, które mogą sprzedawać na cały świat.
A może być tak, że ktoś pracuje nad tym, że my takich właśnie rozwiązań nie widzimy, albo nawet większe znaczenie ma dla nas ta różnica, tak, między na przykład Bydgoszczą a Toruniem, niż to, co nas może, co może być spoiwem, co może być kołem zamachowym czy napędowym.
To, co ojciec mówi, wydaje się logiczne, bo już starożytni Rzymianie znali zasady, jedną z zasad skutecznego rządzenia. Dziel i rządź. Musisz poddanych podzielić, żeby energię zużywali na spory, sfary wewnętrzne, a potem ty udajesz dobrego wujka, który rozstrzyga spory i uzyskując wsparcie jednej z tych grup, może sobie pozostałych wykorzystywać, manipulować nimi, nie tworząc dobra wspólnego.
Profesor tu zwrócił uwagę na niezwykle ważną rzecz. To jest, powoli będziemy kończyć rozliczenie tej perspektywy finansowej, bo ciągle mówimy o tych wielkich środkach unijnych, które do nas wpłynęły. Rzeczywiście w tej starej perspektywie negocjowało to jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. To była kwota około 95 miliardów euro, mam na myśli zarówno pieniądze na tak zwaną politykę spójności, jak i wspólną politykę rolną. Ogromne pieniądze. Do tego trzeba było dołożyć duży wkład własny. To jest około 200 miliardów złotych, zarówno z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, także z budżetów przedsiębiorców, bo sporo jest tych projektów realizowanych przez przedsiębiorców. I niestety dużo z tych środków, oczywiście potrzeby w Polsce te ze względu na zapóźnienia, chociażby infrastrukturalne, były olbrzymie, ale dużo z tych środków, tak jak słusznie zauważył tutaj Andrzej, poszło na te błyszczące ściany. Rzeczywiście wiele rzeczy zbudowaliśmy, ale jak się to ma do realnej gospodarki? Czy powstały trwałe miejsca pracy? Proszę ojca, był taki program, był i
on... W dobre wyznaczyliśmy sobie cele.
No więc właśnie. Był taki program, on ciągle jeszcze trwa, bo jego rozliczenie będzie trwało do 2015 roku. Tam obowiązuje ta zasada N+2, więc perspektywa jest do 2013, a rozliczenie do 2015. Otóż ten program, to był jego koszt. To wynosił 44 miliardy złotych na 7 lat. Program Innowacyjna Gospodarka. Te pieniądze w zasadzie, bo mamy już rok 2014, w dużej mierze zostały wydane. A proszę sobie wyobrazić, że we wszystkich rankingach innowacyjności prowadzonych i w tym wymiarze światowym, ale także europejskim, osunęliśmy się o kilkanaście miejsc w dół. A więc wydaliśmy olbrzymie pieniądze na innowacje i osunęliśmy się w dół. Więc jest pytanie o efektywność. Czy wyciągniemy z tego wnioski, przygotowując następny program o podobnej charakterystyce na następne 7 lat? Ale tu właśnie wychodzi ta słabość,
brak przemysłu, gdzie mogą powstawać innowacje nawet wspomagane środkami europejskimi, skoro nie mamy własnej, realnej gospodarki. W związku z tym część projektów jest fikcyjna.
Tusk czy rząd mówi, że cały czas jest lepiej, tak? Jest to nawet zauważalne, bo tu powstanie droga, tu powstanie lotnisko, przemalowany dworzec PKP. Że jest lepiej, że Polakom żyje się lepiej.
Chciałbym, żeby na przykład telewidzowie wyobrazili sobie taką sytuację. Na pewno spora część państwa mieszka na przykład we wspólnotach mieszkaniowych, jest członkami. Jest blok jest jakby naszą własnością, mamy wspólnotę mieszkaniową. I wybieramy zarząd. I ten zarząd mówi, wiecie co, tutaj jest nasza sieć wodociągowa kanalizacyjna, to jest nie taka sprawna, są przecieki i inne sytuacje.
Marnujemy wodę.
Tak, wiecie, system jeszcze z PRL-u, cała sieć, no trzeba zrobić remont. Ludzie mówią, no dobra, zgadzamy się podwyższyć fundusz remontowy, płacą więcej. I okazuje się, że remont polega na tym, że te części rur, które wystają z murów, zostały owinięte w pazłotka, polakierowane i takie świecące diody, wesołe muzyczki grające zrobione. Prawda? I ludzie mówią, no zobaczcie, teraz mamy nowoczesną, błyszczącą sieć wodociągową. Na jej funkcjonalność to zupełnie nie wpływa, ale się wydaje, że jest przyjemniej. I otóż mimo wybudowania wielu dróg, ogólna, kompleksowa sytuacja polskiej sieci transportowej jest najgorsza w Unii. Raport Komisji Europejskiej opublikowany parę dni temu pokazał, że mamy chore proporcje. Dlaczego chore? Bo mamy drugi po Litwie najwyższy współczynnik relacji ruchu drogowego do ruchu kolejowego. Wiadomo, że ruch kolejowy jest ekologiczny, mniej szkodliwy, zwłaszcza na dłuższe odcinki jest mniej kosztowny i wreszcie to, o czym nie można powiedzieć w kontekście tragedii pod Chełmnem wczoraj, jest bezpieczniejszy, mniej ofiar jest. A u nas inwestuje się, nie myśląc kompleksowo, systemowo, strategicznie w rozwój sieci drogowej, która wcale nie jest bezpieczna i która wcale nie jest przemyślana pod kątem ułatwienia rozwoju gospodarki.
A tak nawiasem, mimo tych dysproporcji inwestowania przede wszystkim w drogi, to wydanie 100 miliardów złotych mniej więcej na modernizację i budowę nowych dróg, autostrad, dróg ekspresowych, do tej pory, to trwa przecież już wiele lat, nie ma pełnego ciągu drogowego z zachodu na wschód, ani z północy na południe. Więc to pokazuje właśnie kompletny brak planu. No, budujemy jakimiś odcinkami, to być może jeszcze za 10 lat złoży się w sieć drogową. Ale ta sieć drogowa za takie olbrzymie pieniądze...
Ale w Gorzowie Wielkopolskim piękna opera postawiona. Są akwaparki, są estakady, które sprawiają wrażenie, jakby wywalono tam dwa razy więcej stali i betonu niż potrzeba. Mamy na przykład w Polsce najwyższy wskaźnik ilości znaków drogowych na kilometr w Europie. Ja oglądam nowe skrzyżowania robione tu i tam, one są zastawione ogromną ilością znaków. Podejrzewam dlatego, że są środki unijne, trzeba wydać, zaprzyjaźniona firma ładuje te znaki, oznakowania, gdzie się da. A wiadomo, to nie sprzyja bezpieczeństwu, bo kierowca ma chaos informacyjny.
Po 5 kilometrach droga się kończy.
Ale parę małych firmek zaprzyjaźnionych z dysponentami środków mogło sobie utrzymać miejsca pracy.
Jeszcze lepszym interesem
ludzi
były te,
źle opłaconych.
Jeszcze lepszym interesem były te osłony dróg. Bardzo często widzimy wzdłuż dróg bardzo wysokie.
Panowie, ja zaproszę może naszych widzów, słuchaczy do kontaktu.
Pora.
Najwyższa pora, tak. Nasi goście dzisiaj, pan profesor Andrzej Zybertowicz, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Kłania się Piotr Starowa Wola.
Prosimy, panie Piotrze.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i panów profesorów. Naprawdę, bo mi bardzo lubię ich słuchać, obydwóch. I dwie sprawy tylko mam. Jedna sprawa, żeby pan profesor Zybertowicz, żeby się zgodził kandydować na prezydenta naszego państwa. A druga sprawa, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotować na 4 czerwca blokadę Sejmu i przejąć władzę. Dziękuję serdecznie, z Bogiem.
Dziękuję. Czyli zaraz po wyborach coś takiego. Panie profesorze,
to ja mam prośbę do pana Piotra, bo mamy jeszcze trochę czasu. Z prezydentem odpuśćmy, ale gdyby pan mógł się przerejestrować do województwa kujawsko-pomorskiego, najlepiej z całą rodziną, ze znajomymi, oddać na mnie głos, to pomoże wzmocnić jakby pion ekspercki w Prawie i Sprawiedliwości i będzie sprzyjało, żeby ci, którzy chcą śmiało mówić o interesie narodowym, o warunkach naszego bezpieczeństwa, mieli dalej szansę głosu.
A jak to panowie widzą? Jednych odsunąć, drugich w to miejsce wstawić?
Bo ta druga propozycja, no, żebyśmy zablokowali Sejm, no, nie jest najlepszym pomysłem. No, tego rodzaju
nie
decyzje...
Nie są panowie za siłowymi
rozwiązaniami. Tak, tego rodzaju decyzje podejmujemy w demokratycznych wyborach. Te wybory do parlamentu, jeżeli nic się nie zmieni, będą w terminie konstytucyjnym, to będą na jesieni 2015 roku. I do tego czasu wyborcy powinni być po prostu gotowi, żeby tym razem już nie zmarnować swojego głosu.
Ja bym powiedział tak, zanim doktora Kuźmiuka i jego kolegów partyjnych będę zachęcał do blokad Sejmu, to najpierw zachęcam państwa, żebyście pomogli Prawu i Sprawiedliwości wygrywać wybory, bo to stworzy pokojowe warunki dla reformowania Polski.
Tak. Dziękuję.
I ten pierwszy termin to jest 25 maja. Jeżeli te wybory wygramy, to już te kolejne skoki będą łatwiejsze.
Będzie z górki.
Piękna ostatnia niedziela maja. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Telefonuje Tadeusz z Wałbrzycha. Witam księdza i gości w studiu. I tak, włączając się do programu, chcę powiedzieć, że pierwszą wizytę, jaką premier Tusk odbył po objęciu rządów, to była wizyta w Moskwie w 2008 roku i pan Tusk powiedział, przynajmniej w sensie powiem, że nie dosłownie słowa, że Tusk to jest nasz człowiek w Moskwie. Także jest to znamienne, prawda, jak pan Tusk potrafi się obłudnie obecnie zachowywać, jeżeli chodzi o jego zmiany poglądów, zmiany nastawienia w zależności od sytuacji, która mu pasuje. Teraz to, o czym panowie mówicie, jeżeli chodzi o pewne sprawy, które powinny w Polsce się po prostu stać, które powinno się wykonać, ale pierwsza sprawa, która po prostu powinna zaistnieć, to przejęcie rządów. Więc ja chcę poddać tutaj dwa pomysły, które można z powodzeniem zrealizować i można po prostu dzięki w dużej mierze, myślę, tym pomysłom sprawić, żeby te rządy znalazły się faktycznie w rękach ludzi, którzy wiedzą, jak Polską pokierować, aby było dobrze. Więc pierwszy pomysł, ja już to na antenie Radia Maryja przynajmniej zasygnalizowałem, kiedy był w studiu pan profesor Szyszko, kiedy był innym razem pan profesor Mieczysław Ryba.
Ja myślę, że o tych propozycjach panie Tadeuszu
dobrze,
powiedzieć.
Dobrze, właśnie. Więc pierwsza propozycja jest taka, że chodzi o to, aby na wzór tego, co zrobiono w sprawie wejścia telewizji Trwam na multiplex, więc odbywało się wiele marszów. Wiele marszów i propozycja moja jest taka, aby właśnie tym przykładem pójść i na bazie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, których liczba ogółem biorąc po prostu z Senatu i Sejmu jest tam zmierzająca do 200 i można takich parlamentarzystów po prostu skierować do różnych miejsc w Polsce po dwóch. Pan Jezus rozsyłał po dwóch uczniów, taki pewien akurat pewne porównanie, ale kwestia, że ci parlamentarzyści w miejscach, prawda, w różnych miejscowościach, no raczej w większych miejscowościach, mogliby być takim zaczynem dla przygotowanej sytuacji ogłoszenia, zasygnalizowania w danym miejscu, że pojawią się tacy posłowie i żeby spowodować po prostu zorganizowanie takiego marszu z transparentami, które by dawały czytelnie po prostu o ludziom na ulicę po prostu wyjść, aby móc po prostu tym sposobem pokazać ludziom, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, a co się dzieje teraz i hasła po prostu ogólne, które dotyczą wszystkich Polaków. I ja myślę, że to by mogło wpłynąć na tych, którzy nie chodzą do wyborów, a przecież ta sytuacja zła w kraju ich dotyka. A drugi pomysł jest taki, aby w związku z pewnym ślubowaniem parlamentarnym, jakie składają, prawda, parlamentarzyści, sprawić, żeby właśnie tam są takie słowa, że dobro ojczyzny będzie moim najwyższym obowiązkiem, czy coś takiego w tym sensie, przynajmniej sięgając do tej treści. I żeby zrobić ranking po prostu tego, jak kolejno, patrząc na posłów, senatorów, jak oni właśnie do tego ślubowania się stosują i wytykać, prawda, partii rządzącej, Platformie Obywatelskiej i PSL-owi to, jak poszczególni posłowie się zachowywali. Oni się tego bardzo boją, po prostu, bo kiedy tworzą monolit, jest sytuacja, że przegłosowują wszystko, co chcą, prawda, mogą przegłosować, że czarne jest białe, już tak przyjaskrawiam, ale w tym sensie...
Pan by artykułował sprawy i te tematy, które chciałby, żeby nasi goście poruszyli, panowie? Panie profesorze.
Jak usłyszałem o marszach, popatrzyłem na to studio, to sobie uświadomiłem po prostu, że w tym pięknym studiu jesteśmy i możemy dyskutować i przedstawiać nasze rozumienie Polski, racji stanu i bezpieczeństwa, dlatego że setki tysięcy Polaków
poszło na te marsze,
ale przecież Radio Maryja by nie zaistniało dzięki samej przedsiębiorczości ojca Tadeusza, gdyby to ziarno nie trafiło na tą glebę ludzi przywiązanych do polskości. Gdyby nie istniały źródła i korzenie patriotyzmu, to dzieło nie zaistniałoby, tak? I teraz jest pytanie, czy... Jako aspirujący do polityka, zwrócę się do Ciebie, Zbyszku, jako do doświadczonego polityka. Dlaczego politycy, teraz jeszcze powiem wy politycy, jak mi się powiedzie w wyborach, to już powiem my politycy, tak? Bo Ty już przeszedłeś kilka testów wyborczych, to dlaczego nie umiemy jakby naśladować takich przedsięwzięć obywatelskich, bo niezależnie od wymiaru religijnego, jest to także przedsięwzięcie obywatelskie. Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik. To są przedsięwzięcia obywatelskie, które chronią nie tylko depozyt cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce, ale poszerzają przestrzeń debaty. Tak? I teraz...
Odrywa coś polityków od rzeczywistości? Od zwykłych ludzi?
No, jakby istnieje jakby... Być może tu jest jakaś metoda. Ja rozumiem, że Tu się można tłumaczyć, że być może Duch Święty zadziałał, czy inne rzeczy, a dla mnie, jako socjologa, ta argumentacja nie może być decydująca, bo ona nie dotyczy zjawisk uchwytnych badawczo, prawda? Bo gdy pan mówi o marszach i gdy mówi Telewidz o wskazywaniu na tych parlamentarzystów, którzy działają niezgodnie ze ślubowaniem, to dochodzimy do tego samego miejsca. Z jednej strony do mediów, z drugiej strony do aktywności obywatelskiej. Czy nauczymy się tak działać, żeby w momencie, gdy zachęcamy do manifestacji, żeby nie poszły drobne grupki, tylko żeby było tak jak na tej wielkiej manifestacji bodaj 29 września w Warszawie, tak? Około 200 tysięcy osób. Jedna z największych, jeśli nie największa manifestacja od lat. Ludzie uznali, że w obronie swoich praw mogą godnie zaprotestować i mogą z całego kraju przyjechać.
Co więcej, nie został nawet przewrócony kosz na śmieci.
Tak, tą powinność.
Mimo takiej ilości osób. Ale wracając do tego wątku, który podniósł i Telewicz, i Andrzej. Rzeczywiście po roku 89 obserwujemy to spore zniechęcenie Polaków do zainteresowania sprawami publicznymi. Świadczy o tym malejąca z wyborów na wybory ta frekwencja. Bardzo często, mimo tego, że nawet ci, którzy idą do wyborów, bardzo często nie szanują tego głosu, jakby nie uznają, że ten głos może mieć ogromne znaczenie dla następnych czterech lat i tego poparcia udzielają dosyć nierozważnie. Andrzej wspominał tu o politykach. No, moim zdaniem zbrodnią, wezmę to w cudzysłów, jest odrzucanie tych inicjatyw obywatelskich. Było bardzo dużo różnego rodzaju już w tej kadencji inicjatyw obywatelskich. Setki tysięcy, miliony podpisów w ważnych sprawach. Bardzo ważny.
Nawet jeśli obywatele się mylą, ale nie pozwolą, bo obywatele się mogą mylić, ale jeśli milion obywateli w jakiejś sprawie wyraża coś, to władza powinna to poważnie potraktować, poddać to pod referendum, przekonując do swoich interesów, tak? A tutaj... Jeśli obywatele się mylą, to znaczy, że zostali źle poinformowani na przykład, tak?
No bo pytanie, ilu musiałoby obywateli się podpisać pod takim projektem obywatelskim, żeby zostali poważnie potraktowani?
Dlatego proszę ojca, wpisaliśmy w taki ten pakiet demokratyczny tę zasadę i będziemy chcieli po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy ją zrealizować, że milion podpisów automatycznie w jakiejś sprawie na przykład referendalnej automatyczne zobowiązuje rządzących do zorganizowania tego.
Dzisiaj mogłoby być 5 milionów i mogą zmierzyć sobie tak jak te podpisy w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. Zmierzyć te głosy mogą, a chociaż wcześniej sami zachęcali. Sama Platforma zachęcała, żeby podpisywać się pod wnioskiem o zmianę ordynacji. Traktowała to jako grę, żeby owinąć ludzi wokół palca, żeby energię oddolną obywatelską ukierunkować w wygodnym.
A czy to wystarcza, panie profesorze, czy panowie, żeby ludzie, nie wiem, zaczęli myśleć i widzieli, że są tylko takimi marionetkami, którymi gdzieś tam ktoś w tą czy w tą stronę pokieruje, czy się trochę pobawi, albo pozwoli, tak? Żeby ludzie mieli poczucie, że no, jakoś ich głos się liczy.
Właśnie, proszę ojca, to są, tak jak mówię, no, niecałe 50% chodzi do wyborów. Tak, to jest już poważne ograniczanie demokracji. Rządzący nie wyciągają z tego, znaczy werbalnie mówią, są zainteresowani jak największą frekwencją, a z drugiej strony 1,5 miliona podpisów zebranych przez różne związki zawodowe pod referendum w sprawie wieku emerytalnego. I to nie to już, że chodziło o uchwalenie ustawy o referendum, tylko przejście chociażby do drugiego czytania nad tym wnioskiem. Odrzucone w pierwszym czytaniu w sposób bezwzględny. Prawie 1 milion podpisów pod...
Chciałem, żebyśmy byli świadomi, i ojciec, i widzowie, i my obaj, że jeśli wyborcy zdecydują, że PiS zacznie rządzić Polską, to co teraz mówimy, to jest poważne zobowiązanie, nie? Jak już ktoś obejmie władzę, to weselej byłoby bez konsultacji rządzić, tak? Ale pytanie jest, czy chcemy, żeby było wygodnie, czy żeby było słusznie?
Więc właśnie...
Mamy telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Mówi Anna z Mazowsza.
Prosimy.
Ja zdecydowałam się zadzwonić do panów gości w studio z racji tej, że są oni naukowcami. I chciałabym zwrócić uwagę jednak na to, że we wprowadzeniu do problemu, do tematu, no jednak panowie uniknęli pewnej elementarnego obowiązku, no, zdefiniowania pewnych spraw. Ja słyszałam zwiastun tej audycji, między innymi tam była mowa o niepodległości państwa. No, czy byłoby jednak...
Niezawisłość, dokładnie.
Przepraszam?
Niezawisłości.
Tak, no dobrze. Tak, więc panowie, no jednak trzeba pewne rzeczy jasno stawiać, no i trzeba byłoby przynajmniej na użytek tej audycji, no jednak zdefiniować państwo, suwerenność, niezawisłość, ale to tak, no panowie tego nie zrobili. Wydaje mi się, że to jest brak. Natomiast co chcę poruszyć? Otóż panowie, zwłaszcza, że jest tak, że ekonomista w studio. Otóż panowie, no jednak jeżeli chcemy mówić o jakimś przywracaniu normalności, to trzeba przede wszystkim w mojej ocenie zakwestionować system odczłowieczony, całkowicie nieetyczny, nie mający, przede wszystkim odczłowieczony. Mianowicie, globalna prywatyzacja zysków, a lokalne uspołecznienie kosztów ich uzyskania. No i po prostu mamy wtedy, zaprzęgamy atrapy państwa, na przykład takiego jak Polska, ponieważ w mojej ocenie państwo polskie nie istnieje, jest to tylko atrapa, która służy właśnie globalnym korporacjom. A dlaczego? Dlatego, że właśnie dlatego, że jest ekonomista w studiu. Otóż proszę pana, ja naprawdę uważam ekonomię globalną i globalny kapitalizm za system antypolski i antypaństwowy. Na pewno służy to powiedzmy bogatym państwom i silnym państwom, ale na pewno nie takiej atrapie jak Polska. I teraz do czego zmierzam? Panowie, nie da się uratować Polski. Nie da się przywrócić państwa polskiego, które w tej chwili nie istnieje, bez zakwestionowania przede wszystkim własności światowej, czyli swawoli przepływu kapitału. Także swawoli przepływu osób, ponieważ to jest durszlak bez dna. My ładujemy pieniądze w ludzi, którzy mówią pocałujcie nas, polska biedoto podatkowa, gdzie chcecie, my się szukamy, bo pani, nie ma także obowiązku.
Pani Anno, bardzo dziękuję. Tutaj można powiedzieć kwestie bardzo słuszne, tylko nieraz jest, że ludzie uciekają, czy wyjeżdżają,
jest taki mem. Chyba na demotywatorach. Na czym polega w Polsce współczesny szczyt chamstwa? Oddać głos na platformę w wyborach i potem wyjechać z kraju. Czyli narobić bigosu i zostawić nas tym bigosem. Prawda? I pani podjęła trudne tematy, ale ja generalnie bym się nie zgodził. Polskie państwo jest ułomne, ale nie sądzę, żeby poseł Kuźmiuk był posłem kompletnej atrapy.
Mimo że jest opozycji.
Też chciałem w tej sprawie zaprotestować.
Tak, bo samo istnienie opozycji pokazuje, że pewne funkcje państwa i demokracji są zrealizowane. Polskie państwo jest niewydolne, ale w 2005 roku udało się odwołowi patriotycznemu wybrać prezydenta, który nie miał do pleców przyszytych żadnych sznurków tajnych służb, nikt nie miał na niego haków i który dobrze definiował polski interes narodowy. Polskie państwo jest słabe, ale przez 2 lata wprowadzano reformy, które wzmacniały rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych, to jest rozbicie sieci wpływów rosyjskich w Polsce. Istotne osłabienie tych sieci wpływów. I to było zrobione dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwości udało się przekonać dostatecznie dużą grupę Polaków, że prawdziwa zmiana jest potrzebna.
A te cele polityki bezpieczeństwa, które mówią o suwerenności i niezawisłości, pani nasi słuchacze,
jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze dodam do tego bardzo ważny, bo pani wzywała nas do tego wątku ekonomicznego, także istotny wątek ekonomiczny, że w ciągu 2 lat udało się zrównoważyć finanse publiczne. Proszę, ta informacja rzadko gdzie...
2 lat rządów
Prawa i Sprawiedliwości, tak. W 2007 roku w całym sektorze finansów publicznych przecież bez drastycznych cięć, wręcz przeciwnie, było dodatkowe świadczenie emerytalne dla najsłabszych czy najmniej opłacanych emerytów. Było bardzo silne wsparcie socjalne. Było przecież znaczące obniżenie podatków, w tym w szczególności składki rentowej. Więc były takie pociągnięcia, które pobudzały gospodarkę, a jednocześnie jakby odsuwały dochody budżetowe na późniejszy czas. Otóż w 2007 roku, na koniec tego roku, już okazało się, że sektor finansów publicznych po raz pierwszy od 17 lat, od tej transformacji, ma nadwyżkę. 1,6 miliarda, niedużą, ale nadwyżkę. Nigdy wcześniej, nigdy potem tego już nie było. To wynikało z szybkiego wzrostu gospodarczego, rzeczywiście przypilnowania dochodów podatkowych. Służby skarbowe zaczęły sprawniej działać. No właśnie stąd taka wysoka wydajność podatkowa.
I to właśnie była niezawisła polityka gospodarcza. Inaczej mówię, żebyśmy zrozumieli. Ja myślę, że pani ma rację z tym definiowaniem, ale z drugiej strony tyle razy w audycjach Radia Maryja i Telewizji Trwam problem suwerenności, niepodległości, niezawisłości był charakteryzowany, że przyjęliśmy, że większość słuchaczy te pojęcia rozumie, prawda? Oczywiście one bywają nadużywane, ale Jeśli rząd prowadzi politykę gospodarczą, która służy obywatelom tego kraju, a nie obcym korporacjom, to jest właśnie niezawisła polityka.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tak krótko z państwa z Dublina. Witam ojca i panów profesorów, pana profesora i pana doktora. No ja to mam troszeczkę inne spojrzenie, znaczy jeżeli chodzi o te terminowe wybory do Sejmu za półtora roku. No bo tak, przez półtora roku to jeszcze czyli można
za,
tyle
za długo zniszczyć, panu, tak, panie Stanisławie, za długo.
Że się nie pozbieramy, także tu moim zdaniem nie wiadomo jeszcze jaki numer ci rządzący wykręcą przed samymi wyborami. Wiemy jakie tam nagonki były i do psychiatrów się odsyłało niektórych i tak dalej. Nie wiadomo co tego. I jak jeszcze z liczeniem głosów, tu jest tak sprawa. I moim zdaniem, no nie wiem, czy PiS nie powinien się dogadywać z innymi partiami, z OPZZ-em też, z Solidarnością. Oczywiście nie z Palikotem, bo to ani z PSL-em. No bo szerszym frontem iść i zmusić rząd do jakiegoś wcześniejszego. No bo co chwilę się dowiadujemy, że coś tam ostatnio Niemcom tam jakiś tam tą żeglugę, tą bałtycką jakąś tam żeśmy sprzedali.
Promową, coś tam była mowa. Dostęp do naszej przeprawy promowej.
Promowej, tak, o właśnie. A to jeszcze jest lot, jeszcze jest kolej, jeszcze jest wiele, jeszcze lasy są i ziemia jest. Także tu musimy nie liczmy, że będziemy, mamy w tej chwili 30%, a że to podskoczy na 50%. Także ja bym miał taki kierunek. Przecież nie ma żadnych protestów. Przecież ostatnio w telewizji publicznej pan Kraśko tam w rozmowie z jedną z panią polityk samoobrony, no, która mówiła, że jest taka bieda w tej chwili, to mówię, proszę panią, jaka bieda? No, byłyby masowe protesty, gdyby taka bieda była, jak pani mówi. No już zaczynają odwrotnie tamci sprawę stawiać i argumenty swoje. Także ja bym miał takie spojrzenie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję pani Stanisławie. Dlatego
ważny jest ten czwórskok, o którym mówimy. Pierwszy skok oddamy 25 maja. Jeżeli ten skok będzie wygrany dla Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy łatwiej będzie wygrać te kolejne wybory. Ja oczywiście nie wykluczam, że wybory parlamentarne mogą się odbyć we wcześniejszym terminie z różnych powodów, także być może ekonomicznych. No ale mówimy o terminie konstytucyjnym i trudno, przecież składaliśmy wniosek o wotum nieufności w parlamencie dla urzędującego premiera i w oczywisty sposób ten wniosek przegraliśmy. Uzyskaliśmy tylko debatę pokazującą stan państwa. Więc dlatego tak podkreślamy, że te wybory są niezwykle ważne. Pan mówił również o tym, że są niejasne sprawy liczenia tych głosów. No, na te wybory już przygotowujemy ludzi, którzy będą w każdej komisji wyborczej, będą mieli za zadanie sfotografowanie protokołu przed jego powieszeniem, więc chcemy liczyć te głosy od dołu, od każdej komisji obwodowej i mamy nadzieję, że teraz je skrzętnie policzymy. Niezależnie od tego, na jakich serwerach będą one ostatecznie sumowane.
Ja bym dwie rzeczy tak socjologicznie spróbował jakby uchwycić. Pierwsza kwestia, którą pan Stanisław podniósł, jaki numer wykręcą? Otóż to, czy jakiś numer wykręcą, to znaczy złamią jakieś reguły, zależy od tego, jak będą postrzegali społeczny poziom bierności i przyzwolenia. Jeśli my, obywatele, będziemy aktywni, to nie poważą się na wykręcanie numerów. I druga kwestia, z tym związana, te wcześniejsze wybory. Ja, panie Stanisławie, odbiję piłeczkę. Spytam się, ile osób pan przywiezie ze sobą, ze swojego środowiska, na demonstrację na Aleje Jerozolimskie pod urząd premiera. No możemy, ile osób weźmie udział w pokojowej demonstracji domagającej się wcześniejszych wyborów? Bo jeśli to będzie, przyjadą do Warszawy miliony ludzi, to te wybory będą wcześniejsze. A jeśli przyjadzie garstka, to nie ma o czym mówić. Trzeba robić to, o czym doktor Kuźmiuch mówił. Działać zgodnie z kalendarzem wyborczym.
Jeszcze może jeden telefon. Bardzo prosimy.
Halo.
Prosimy.
Tu się kłania Marian z USA. Ja chciałem zwrócić uwagę w tej dyskusji właśnie na proces tłumaczenia, znaczy uświadamiania społeczeństwa. W tej chwili żyjemy w nadmiarze informacji. Wiadomo, że nadmiar informacji staje się dezinformacją. I po prostu ludzie oglądają tylko te szczekaczki, które są łatwo dostępne. Dopiero teraz Radio Maryja ma wielką pracę do spełnienia właśnie, żeby uświadamiać i mam nadzieję, że to będzie właśnie tak jak na zasadzie tej szpilki tego balonu, który jest rozdymany tej propagandy i że to pęknie ten balon, ale kiedy to się stanie, nie wiemy. Ja na własnej skórze się przekonałem od stanu wojennego, jak przyjechałem, myślałem, że zawsze byłem postępowy, świadomy wielkich, wielu spraw, pomimo, że miałem wykształcenie w PRL-u. Do dzisiaj jeszcze wychodzi ze mnie ten homo sovieticus, który po prostu to myślenie tych moich przyjaciół, rodziny najbliższej, nie można po prostu na przykładzie chociażby takiego telefonu do Radia Maryja. Tyle się, już ponad 20 lat się mówi, jak należy dzwonić, że trzeba wyłączyć, żeby nie zagłuszał monitor. Ludzie nie mogą tego pojąć. I właśnie o co chodzi? Radio Maryja podało niedawno, wyemitowało film pod tytułem Kolumbia, świadectwo dla świata, że Kolumbia była zawsze w mojej świadomości, we wszystkich świadomości świata, że tam rządzą marksistowskie gangi narkotykowe, rządzą Kolumbią. Co dzisiaj się, jak się zmieniła i jak pozytywnie właśnie wiara wiarą Chrystusa się naród zmobilizował i zwalczył coś nieprawdopodobnego, co nawet oddziały amerykańskie wysyłane tam nie mogły zwalczyć tych gangów marksistowskich, gangów narkotykowych. U nas właśnie rządzą takie gangi marksistowskie do dzisiaj. I tak zakłamują tą rzeczywistość. I po prostu powinien ten film być powtarzany wielokrotnie, żeby trafił do świadomości po prostu Polaków. I jeszcze jeden film. Ja nie mam żadnego związku, po prostu nic, żadnych profitów z tego powodu, ale obejrzałem w swoim życiu wiele dokumentów, ale ten dokument, który obejrzałem, pokazujący dwa straszliwe po prostu socjalizmy, mówię o sowieckim i nazistowskim, właśnie w filmie The Soviet Story, który można po prostu wszędzie, na TV Gloria jest wersja polskojęzykowa, na Google się włoży, to momentalnie jest, wersje różne są. Po prostu...
Panie Marianie, bardzo dziękuję. To coś, co jest dobre, to nie wstydźmy się o tym też mówić, proponować drugiemu, bo to będzie go budowało. Więc czy to jest tylko chwilowa taka niedyspozycja, to że my jesteśmy tacy, no nie wiem, mało świadomi.
Ja myślę, że to jest zjawisko, które ma niestety głębsze podglebie. Tutaj w stacji telewizji Trwam nie raz była mówiona o problemie mentalności postkolonialnej. I miliony Polaków nie wierzy w to, że możemy samemu urządzić sprawy polskie. Wielu z nas zakłada, że albo trzeba posłuchać, czego oczekują Rosjanie, albo Niemcy. Nie wierzy w to, że chwile napięć między wielkimi dają pole oddechu i manewru mniejszym krajom, które muszą być przygotowane, żeby to wykorzystać. Jeśli przestaniemy wypychać najzdolniejszych młodych ludzi z Polski. Niedawno wybitny ekonomista mojego uniwersytetu powiedział mi, na zachód eksportujemy młodzież, na wschód żywność i zostajemy po prostu...
Z drobnymi, na mamy problem.
Z kieszonkowymi na życie, a nie z funduszami, żeby przebudowywać Polskę. Ale jest pewien zasób, który nie ma charakteru finansowego, ekonomicznego i materialnego. Zasób kulturowy. Wiara w swój kraj i dziedzictwo przodków. I dlatego tak ważne są te media, które kultywują tę troskę. Młodzi ludzie, którzy zechcą podjąć ryzyko nawet przebiedowania w Polsce przez jakiś czas i wsparcia tych sił społecznych, które chcą odbudować naszą słuszną dumę z polskości. Jak podejmą to ryzyko, to mogą w którymś momencie być współtwórcami tego nowego szlaku.
Dziękuję.
Jest to światełko w tunelu. To jest rzeczywiście, przywoływaliśmy tu już raz Viktora Orbana. On nie tylko jakby postawił na nogi ekonomię węgierską, ale bardzo silnie odwołał się do tradycji, kultury, wiary, no do tego stopnia, że laicki kraj, jakim były Węgry, zrobił ten słynny wpis do konstytucji odwołujący się wprost do Boga. Gdybyśmy przeanalizowali wystąpienia publiczne Orbana jako premiera, to tak liczne są właśnie odwołania do Boga w jego publicznych, oficjalnych wystąpieniach, że u nas w ogóle się to nie zdarza. Nawet dla mnie to było pewne zaskoczenie.
I Orban kiedyś na pytanie, czegoś się boi, powiedział, że tylko gniewu Bożego się boi.
No więc, a więc to inne zorganizowanie zasobów i odbudowa właśnie tego potencjału narodowego. To dało mu powtórne zwycięstwo. Rzeczywiście Węgrzy uwierzyli, nieduży kraj, 10-milionowy, w trudnej sytuacji ekonomicznej, uwierzyli, że jednak można. To jest masowe powrót do obywatelstwa węgierskiego, Węgrów żyjących poza granicami tego kraju. To jest niesłychana ważna rzecz i na tym naprawdę można budować. Więc Prawo i Sprawiedliwość właśnie chce na tym budować.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiaj byli z nami pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, doktor ekonomista i kandydat do Parlamentu Europejskiego z Mazowsza. Czwarte miejsce.
Czwarte miejsce, tak.
Życzę jak najlepiej, panie poseł.
A ja na razie nie dziękuję.
I pan profesor Andrzej Zybertowicz, dziękuję. Socjolog, kandydat z drugiego
miejsca. A jeśli ojciec złoży mi życzenia, to ja podziękuję.
Ja życzę, można powiedzieć, jak najlepszego, no nie wiem...
Wyniku.
A ja powiem wyniku, tak, słuchaczom, dwa to więcej niż jeden.
Dziękuję. Właśnie. Drugie miejsce na Kujawach
i Pomorzu.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.